Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. Przy mikrofonie tutaj Wasz ulubiony prowadzący Cyprian Gutkowski, ale to nie jest Cyber Raport, tylko nasz odcinek specjalny procesowy, Cyber Procesowy i tutaj zawsze wprowadzony wspólnie z Maćkiem Pyznarem. Naszym gościem jest pani Jolanta Gasiewicz, główny specjalista z Departamentu Cyberbezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dziś porozmawiamy o DORze i tutaj nie chodzi nam o popularną wśród dzieci do lat 5 bajkę rysunkową, która dość często się pojawia, a o europejskim akcie prawnym. Unia Europejska zauważyła postęp technologiczny towarzyszący działalności instytucji finansowych, zwłaszcza po COVID-19 i tym, że wszyscy przenieśliśmy się praktycznie do pracy zdalnej, jak i też już ta nasza bankowość została głównie przeniesiona i opracowano projekt rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, Digital Operational Resilience Act, w skrócie DORA. DORA będzie stanowiła wyzwanie tak naprawdę dla wszystkich, nie jest to wyzwanie tylko i wyłącznie dla podmiotów finansowych, ale również organów nadzoru, firm informatycznych, firm IT ogólnie, firm cyberbezpieczeństwa, czy wszystkich tych, którzy są jakimikolwiek dostawcami rozwiązań dla sektora finansowego. No i takie podstawowe pytanie, pani Jolanto, czym tak właściwie jest to rozporządzenie? Czym jest i jakie zmiany dla branży finansowej, jakie jej otoczenia oznacza DORA?
Jak już pan zdążył powiedzieć, rozporządzenie będzie dotyczyło operacyjnej odporności cyfrowej. Jeżeli mówimy o operacyjnej, to w pierwszej kolejności skojarzenie jest z ryzykiem operacyjnym, ale również z taką bieżącą działalnością operacyjną podmiotów. Czyli mówiąc krótko, to są wszelkiego rodzaju takie czynniki, które mają wpływ na ryzyko operacyjne, czy tą bieżącą działalność operacyjną, jakimi są ludzie, procesy, systemy, zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Czyli jeżeli mówimy o odporności operacyjnej, to mamy tutaj na myśli taką bieżącą działalność związaną ze świadczeniem usług cyfrowych. Cyfrowe pojawia się bardzo często od jakiegoś czasu już pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych, czyli tak zwane ICT. Wcześniej mówiliśmy o technologiach informacyjnych, czyli IT. Więc to jest taka kolejna zmiana, która na poziomie rozporządzenia, czyli takiego nadrzędnego aktu, który będzie obowiązywał we wszystkich krajach Unii Europejskiej, będzie w sposób bardziej szczegółowe, doprecyzowana i uspójniona. Jeżeli mówimy o odporności cyfrowej, to w kontekście tego, o czym pan już wspomniał, myślę, że mamy świadomość tego, że znajdujemy się w tej chwili w ramach takiej cyfrowej transformacji, że w zasadzie ten zakres cyfryzacji i powiązań jest coraz bardziej powszechny w podmiotach czy sektorach rynku finansowego, ponieważ do tej pory ta odporność cyfrowa nie była jeszcze odpowiednio uwzględniona w ramach operacyjnych ani włączona do tych ram, stąd rozporządzenie właśnie DORA, które ma w zasadzie na celu uspójnienie funkcjonujących od jakiegoś czasu twardych i tak zwanych miękkich przepisów czy wytycznych, które w obszarze cyberbezpieczeństwa się pojawiają. Mówiąc krótko, rynek finansowy w coraz większym stopniu przechodzi od metod gotówkowych i papierowych do stosowania rozwiązań cyfrowych. Dotyczy to nie tylko banków czy usług płatniczych, ale również rozliczeń rachunków papierów wartościowych, handlu elektronicznego czy operacji udzielania pożyczek, finansowania, jak również całego rynku i sektora ubezpieczeniowego, w ramach którego te usługi, które są oferowane przez ubezpieczycieli, są również dostępne przez internet w ramach prowadzonej działalności przy użyciu technologii cyfrowej, ubezpieczeniowej.
To ja może się wetnę z pytaniem, czy to oznacza, że te podmioty, które pani wymieniła, są właśnie wskazane w tym zakresie podmiotowym rozporządzenia DORA, dlatego że tutaj rozporządzenie wymienia 21 typów instytucji. No i rozumiemy, że to są te wszystkie instytucje, o których Pani wspominała, które tak naprawdę w toku ewolucji zaczęły coraz więcej wykorzystywać technologie cyfrowe i które w związku z tym jakby doświadczają potencjalnego większego ryzyka dla swojej działalności w związku z tą transformacją. Tak należy to rozumieć?
Tak, to jest rozszerzenie. Rozporządzenie DORA, tak jak wspomniałam, ono uspójnia, uszczelnia i porządkuje pewne wymagania, które się pojawiały w przepisach i w tak zwanych właśnie rekomendacjach czy wytycznych organów nadzoru nie tylko polskiego, ale również unijnego. To nie jest tak oczywiście, że wcześniej w przepisach, chociażby jeżeli mówimy o sektorze ubezpieczeniowym, nie było wymagań wprost, które się odnosiły do obszarów organizacyjnych czy technicznych związanych z bezpieczeństwem, czy obecnie określanym cyberbezpieczeństwem w kontekście bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych czy IT. One były, ale one były na różnym poziomie ogólności, czyli sektor, pozostańmy jeszcze przez chwilę przy sektorze ubezpieczeniowym, posiada oczywiście ustawę, ale nie posiada takich rozporządzeń technicznych. Dla przykładu sektor towarzystw funduszy inwestycyjnych i firm inwestycyjnych pomimo ustawy posiada dodatkowe szczegółowe rozporządzenia, które dotyczą czy obejmują również warunki organizacyjno-techniczne i tamte wymagania dotyczące stosowanych zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego są już trochę bardziej doprecyzowane. W przypadku ustawy o usługach płatniczych mamy nowy rozdział, który zawiera jakąś część technicznych wymagań związanych chociażby ze stosowaniem silnego uwierzytelniania, przeprowadzeniem szacowania ryzyka, już doprecyzowanego do ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego, ale posiada też rozporządzenie techniczne dotyczące silnego uwierzytelniania, tak zwany RTF. Natomiast są takie sektory, właśnie jak na przykład sektor ubezpieczeniowy, czy rynek, sektor bankowy związany z w tym banki komercyjne i banki spółdzielcze, czy też sektor związany ze skokami, które nie posiadają takich rozporządzeń albo takich szczegółowych przepisów. Są oczywiście rekomendacje DED, rekomendacja DESKOK, wytyczne IT dotyczące obszaru bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego czy technologii informacyjnej, ale to są właśnie takie miękkie wytyczne i wymagania.
Wymieniła Pani podmioty, rozumiem, takie, które podlegają nadzorowi przez Komisję Nadzoru Finansowego i tak należy rozumieć również rozporządzenie DORA, tak, że jakby z zakresem podmiotowym będą objęte te podmioty, które podlegają nadzorowi przez komisję. Czy to oznacza, że również organem właściwym, o którym tutaj mowa w tym rozporządzeniu będzie w przypadku Polski Komisja Nadzoru Finansowego?
Na pewno w dużej części tak. Natomiast, tak jak wspomniałam na początku, czy w zasadzie przed naszą rozmową, nie mamy jeszcze opublikowanej finalnej wersji rozporządzenia DORA. W tej chwili na przykładzie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa mamy podzielone pewne działania związane z kontrolą na Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwo. Także myślę, że te analizy będą jeszcze szczegółowo przeprowadzane, ale w większości co do zasady tak.
Ja z kolei rzeczywiście pozwolę się teraz włączyć, bo powiedziała Pani dokładnie też na temat banków, wiadomo banków komercyjnych, które są duże, ale też mieliśmy banki spółdzielcze, czyli co na przykład taki bank spółdzielczy, no nie wiem, z okolic Łomży powiedzmy, będzie miał takie same obowiązki, jakie ma powiedzmy Pekao S.A. czy Pekao BP?
Nie. DORA wprowadza i znowu formalizuje w taki bardzo uporządkowany, ustrukturyzowany sposób zasadę proporcjonalności. To nie jest coś nowego, bo taka zasada proporcjonalności pojawia się chociażby w obecnych przepisach w ustawie o skokach, która definiuje tak zwane małe i duże kasy i DORA wprowadza również taki podział na mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa i te, które pozostały, czyli duże przedsiębiorstwa. Ona definiuje również różnego rodzaju zakresy obowiązków, chociażby w kontekście albo zarządzania incydentami, ale również w kontekście tej testowania operacyjnej odporności cyfrowej i tutaj rzeczywiście DORA definiuje, wyłącza część obowiązków albo na przykład w jakimś zakresie ogranicza ich stosowanie. Także to nie będzie tak, że wszystkie podmioty w różnym zakresie będą stosowały rozporządzenie. Zresztą w kilku miejscach i w motywach, i w samych przepisach wielokrotnie podkreślane jest to, że ma zastosowanie zasada proporcjonalności w zależności od profilu ryzyka działalności, zakresu, sposobu funkcjonowania podmiotu. Te wymagania będą, czy mogą być stosowane właśnie zgodnie z zasadą proporcjonalności.
Tak, wydaje się, że to chyba kluczowe słowo to ryzyko tutaj w całym tym rozporządzeniu i rozumiem, że również jakby zakres stosowania przepisów będzie zależny od tego, co to jest definiowane jako wewnętrzne ramy zarządzania i kontroli. I tutaj jest mowa o właśnie tym ryzyku, które jest związane z ICT tutaj wprost, czyli z wykorzystaniem tych technologii. Czy w związku z tym jest pomysł jakiś, by nie wiem, dostarczyć albo przygotować metodykę jednolitą dla wszystkich, czy po prostu to będzie zależne już od samych organów zarządzających danym podmiotem?
Poruszył Pan ciekawą kwestię, bo tak jak wspomniałam, w tej chwili i w przepisach, i w takich wytycznych czy rekomendacjach te kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem funkcjonują na rynku polskim już od dawna, bo rekomendacja D, rekomendacja DESCOG czy wytyczne ITKNF-u dla poszczególnych sektorów pojawiły się w 2013 roku pierwsze takie miękkie rekomendacje. Później pojawiał się na przykład komunikat chmurowy, który również obejmuje ten obszar związany z zarządzaniem ryzykiem, tam związanych z korzystaniem z usług chmury obliczeniowej. W samych przepisach również pojawia się odwołanie albo do zarządzania ryzyka operacyjnego, albo właśnie jak w kontekście ustawy o usługach płatniczych, doprecyzowujące również to zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. W związku z tym DORA znowu, w związku z tym, że wprowadza po pierwsze dla całego rynku finansowego, nie tylko polskiego, ale również unijnego, zasady, uporządkowane zasady dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z ICT, ale nie tylko w kontekście tego samego ryzyka ICT, bo jak panowie zapewne macie wiedzę, to on będzie, to ryzyko, ten proces zarządzania ryzykiem ICT jest rozumiany bardzo szeroko, czyli od identyfikacji, ochrony, zapobiegania poprzez wykrywanie, reagowanie, polityki, uczenie się, rozwój, komunikację, harmonizację i uproszczone ramy właśnie dla pewnej grupy podmiotów czy sektorów, to w ramach rozporządzenia planowane jest również opracowanie tych wytycznych technicznych, w tym również takich założeń czy sposobów związanych, podejścia, metodyki związanej z zarządzaniem ryzykiem ICT. Natomiast samo to, że mamy w jednym miejscu określone i zdefiniowane zarządzanie ryzykiem ICT, jest już naprawdę dużym krokiem w stosunku do tych co najmniej kilkunastu obecnie funkcjonujących czy kilkudziesięciu przepisów albo wytycznych miękkich w zależności od sektora, które regulują właśnie obszar związany z zarządzaniem ryzykiem. Proces jest ten sam, ale zagrożenia albo zasoby, które w ramach takiego procesu zarządzania ryzykiem są identyfikowane i analizowane, są różne.
Tak, to prawda. Wśród tych elementów tego procesu wymieniła Pani identyfikowanie. To identyfikowanie nawet ma swój odrębny rozdział w rozporządzeniu. Ja się zastanawiam, bo tutaj jest mowa o tym, że podmioty identyfikują, klasyfikują i odpowiednio dokumentują wszystkie funkcje biznesowe związane z ICT. I teraz chciałem się zapytać, czy będzie można jakby skorzystać z tego, co się robiło na przykład w ramach zarządzania ciągłością działania, tak? Jeżeli wykonaliśmy analizę BIA, no i zidentyfikowaliśmy nasze procesy kluczowe oraz powiązaliśmy je z systemami ICT, to czy takie procesy będzie można wykorzystać w tym, czy czy trzeba będzie przeprowadzić oddzielny proces, który by odpowiadał tym wymaganiom z rozporządzenia, albo no, prawdopodobnie jeszcze nie wiecie, ale jakie jest podejście może KNF-u do tego?
Zarządzanie ryzykiem, to o czym Pan wspomniał, czyli zarządzanie ryzykiem w ramach przeprowadzanej analizy BIA, czyli tak zwane RIA, jest trochę odrębnym, trochę innym rodzajem szacowania ryzyka niż to ryzyko związane z bezpieczeństwem czy cyberbezpieczeństwem. Inne w tym kontekście, że ono ma za zadanie zdefiniować, czyli jeżeli analizujemy procesy, to jakby wynikiem analizy BIA jest zdefiniowanie czy określenie tak zwanych procesów krytycznych. Natomiast jeżeli mówimy o zasobach, to DORA faktycznie bardzo mocno rozszerza pojęcie zasobów, które czy w ramach, które z jednej strony po pierwsze powinny być w jakiś sposób zidentyfikowane i zinwentaryzowane, bo to nie będą tylko procesy, to będą też zasoby, to będą usługi, to będą dostawcy, więc jakby ta inwentaryzacja mocno jest rozszerzona. Natomiast to, jak często, jakiego rodzaju tych zasobów, czy jakiego rodzaju, jakiego kategorie tych zasobów powinny być obejmowane szacowaniem ryzyka, może, czy powinno nawet wynikać z klasyfikacji tych zasobów. To nie są te same analizy, czyli mówiąc krótko, jeżeli będziemy patrzeć ze względu na cel, to celem analizy ryzyka bezpieczeństwa ICT będzie zidentyfikowanie na podstawie klasyfikacji informacji takich zasobów, które są dla nas najważniejsze i zagrożeń związanych z tymi zasobami. Tutaj działamy w ramach atrybutów bezpieczeństwa, czyli poufności, integralności, dostępności. Natomiast jeżeli mówimy o analizie ryzyka w ramach ciągłości działania, to jej celem jest określenie takich krytycznych, niezbędnych zasobów do tego, żeby funkcjonować w sytuacji kryzysu lub awarii. Natomiast one są oczywiście ze sobą powiązane i one powinny się nawzajem zasilać określonymi wynikami i informacjami. I rozporządzenie DORA też identyfikuje i wskazuje takie usługi, które mają wpływ na funkcjonowanie funkcji krytycznych lub istotnych. Ona definiuje, czyli mówiąc krótko, podsumowując, inwentaryzacja wszystkich zasobów, które mają wpływ na obszar związany z ICT, klasyfikacja tych zasobów. Oczywiście tutaj DORA podpowiada, wskazując różnego rodzaju kategorie podmiotów albo klasyfikując już wprost w treści rozporządzenia te kategorie poszczególnych usług albo na przykład dostawców usług ICT i następnie wykonywanie szacowania ryzyka z uwzględnieniem tych celów nadrzędnych w kontekście ryzyka bezpieczeństwa ICT i ryzyka związanego z ciągłością działania.
Czyli to trochę też taka analiza ryzyka, tutaj bym bardziej, Maćku, to porównał rzeczywiście nie do BI, która ciągnie się bardziej na dostępności, na to do analizy ryzyka, która występuje w RODO.
W samej definicji odporności cyfrowej jest jednak mowa o jakby dostępności i integralności z punktu widzenia technicznego, więc można by się było zastanowić, ale to jest bardzo ciekawa dyskusja. Rozporządzenie DORA stosuje bardzo specyficzny język, na przykład czytam w artykule 8 ustęp 3, że aby osiągnąć cele, podmioty finansowe stosują najnowocześniejsze technologie i procesy ICT, tak? A później w artykule 10, w ustępie 9 można przeczytać, że podmioty finansowe zgłaszają właściwym organom wszystkie koszty i straty spowodowane zakłóceniami w funkcjonowaniu. I teraz chciałbym się zapytać, czy tego typu język, a właściwie jakby zastosowane słownictwo w przepisie oznacza, że może to być podstawą do inwestycji i będą one jakby mogły być uzasadnione tym przepisem, bo nie jest jakby wprost, że należy coś zrobić, tylko że stosuje się najnowocześniejsze technologie do zabezpieczenia się. Jak to wygląda z tym, zanim przejdziemy do incydentów?
Ja myślę, że to chyba nie jest nic nowego, że już wprowadzając rynek finansowy, wdrażając te pierwsze rekomendacje dotyczące obszaru technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego z 2013 czy 2014 roku, w tej chwili w kontekście bardzo technicznego rozporządzenia dotyczącego silnego uwierzytelniania w usługach płatniczych, rynek finansowy bardzo dobrze sobie radzi z wiedzą na temat nowych technologii i kosztów związanych ze stosowaniem takich wymagań czy takich rozwiązań. Natomiast tutaj też są przydatne, oprócz oczywiście tego szacowania ryzyka bezpieczeństwa ICT, są przydatne różnego rodzaju analizy, na przykład analizy SWOT-owe, które też pomagają w takim doborze tych mechanizmów kontrolnych czy zabezpieczeń adekwatnie do kosztów, bo zasada proporcjonalności dotyczy również tego, że koszty wdrożenia czy te koszty korzyści nie powinny być wyższe niż koszty związane, niż ta wartość związana z wdrożeniem określonego zabezpieczenia. Natomiast my też jako urząd przekazujemy podmiotom rynku finansowego takie uszczegółowione czy doprecyzowane zalecenia związane z cyberbezpieczeństwem. Przykładem takiego ostatniego zalecenia, które wyszło niedawno, bo w październiku 2022 roku, one dotyczą, akurat one były skierowane do zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie cyberbezpieczeństwa i tutaj organ wskazuje na tą zasadę security first, czyli oczywiście bierzemy pod uwagę te koszty, natomiast przychodzi taki moment, kiedy to bezpieczeństwo powinniśmy brać pod uwagę, ale wskazujemy wprost właśnie na stosowanie wieloskładnikowego uwierzytelniania, unikanie aktywnych linków w komunikacji z klientami, czy zabezpieczenie komunikacji z klientami. To będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, ale to ma też tą wartość i o tym też mówi Dora, że pozwoli nam zarządzić czy mieć wpływ właśnie na tą odporność.
To ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące jakby samego działania wewnętrznych zespołów chyba tych podmiotów, dlatego że z kolei mamy artykuł 12 ustęp 1, który mówi, że podmioty finansowe dysponują zdolnościami i personelem do tego, żeby zarządzać cyberbezpieczeństwem. I teraz pytanie, czy to nie oznacza wprost, że te podmioty, które są podmiotem tej regulacji, będą musiały po prostu mieć takie wewnętrzne zespoły SOC albo CERT? Jak można to rozumieć?
Można to rozumieć dokładnie tak, jak pan to powiedział i to jest ogromne wyzwanie na rynku. Znowu, wymagania dotyczące kompetencji czy odpowiednich kwalifikacji, zarówno takie operacyjne związane z wykonywaniem określonych obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania, zarządzania incydentami czy testami bezpieczeństwa, już się pojawiały w tych rekomendacjach i wytycznych urzędu, o których mówiłam od 2013 roku. Pojawiły się już twarde przepisy dotyczące odpowiednich kompetencji. Jeszcze wracając do tych rekomendacji wytycznych, one dotyczyły również audytorów, tak? Czyli również tych osób, tych podmiotów, które świadczą usługi związane z audytowaniem obszarów bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Pojawiły się również oczywiście konkretne przepisy i przykładem takiego przepisu jest ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która wprost posiada rozporządzenie mówiące o tym, jakiego rodzaju kwalifikacje, kompetencje, certyfikaty powinien posiadać taki audytor, który przeprowadza audyt systemu cyberbezpieczeństwa, więc to nie jest nic nowego, natomiast faktycznie rozporządzenie Dora znowu rozszerza i uspójnia to na cały rynek finansowy i wskazuje, że nie tylko te osoby operacyjne, które wykonują działania, nie tylko audytorzy, ale również średnia i wyższa kadra menedżerska, czyli zarząd, powinna po pierwsze posiadać takie kompetencje i kwalifikacje, a po drugie, nie rzadziej niż raz w roku, w tej chwili chyba są wytyczne EBOWE, które też mają takie miękkie zasady, nie rzadziej niż raz w roku te osoby w kontekście zarządzania na przykład ryzykiem ICT powinny przechodzić określone szkolenia. Natomiast to, o czym pan powiedział, jest ogromnym wyzwaniem na rynku, ponieważ brakuje w tej chwili, szczególnie na rynku finansowym, ale oczywiście nie tylko specjalistów z tego obszaru. Także zachęcam, jeżeli słuchają nas młodzi ludzie, zachęcam do tego, żebyście się państwo kształcili kierunkowo właśnie w tym obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem.
Tak, no, projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa również wskazuje, że operatorzy usług kluczowych już w tej nowej wersji jest wprost napisane, że powinien być wyposażony w zespół SOC, więc to też będzie wyzwanie, jeśli chodzi o personel przede wszystkim i to, co pani mówi, ma oczywiście miejsce.
Ja myślę, że padł blady strach tutaj, jeżeli padło to, że na członków zarządu i innych, że oni powinni mieć te kwalifikacje, także to myślę, że mamy do czynienia też z dużym problemem, ale rzeczywiście.
Bo akurat podczas jednego z moich ostatnich spotkań z kolegą z sektora bankowego akurat, rozmawialiśmy o DORze, dlatego że pamiętałem o tym, że rozmawialiśmy o nim, czyli tym rozporządzeniu w trakcie podcastu i on wskazał na jeszcze jedno wyzwanie, nie tylko związane z tym personelem, ale z jeszcze jedną rzeczą, mianowicie rozporządzenie wymaga, aby co najmniej raz w roku wszystkie kluczowe jakby systemy i aplikacje były poddane jakby testom. I on tak powiedział, no wiesz, ja mam tutaj kilkaset tak naprawdę kluczowych systemów. Jeżeli ja mam w ciągu roku każdy z nich poddać takim testom, no to ja właściwie będę w trakcie permanentnego testu, który będę rotował i przechodził z jednego systemu na drugi po to, żeby spełnić te wymagania. Czy tutaj będą jakieś dodatkowe wytyczne do tego, albo nie wiem, no chodzi mi o to, żeby to nie wpłynęło tak naprawdę na pracę tych podmiotów, no bo to jednak jest spore wyzwanie.
Tutaj chciałabym uspokoić, ponieważ znowu z tym zastrzeżeniem, że nie mamy jeszcze końcowej wersji, tej finalnej, opublikowanej wersji rozporządzenia DORA. Natomiast jeżeli mówimy o testowaniu operacyjnej odporności cyfrowej w kontekście tych szczególnych, specyficznych testów penetracyjnych, to po pierwsze, tak, jest wymaganie dotyczące tego, że nie rzadziej niż raz w roku, ale znowu są wyłączone pewne kategorie podmiotów, na przykład mikroprzedsiębiorcy, a po drugie, znowu pojawia się ta zasada proporcjonalności, która ogranicza ilość tych zasobów, na przykład do systemów i aplikacji, które wspierają krytyczne lub istotne funkcje. W związku z tym naprawdę kluczowy jest ten początek, czyli identyfikacja, inwentaryzacja tych szeroko rozumianych zasobów, a po drugie klasyfikacja, bo to jest ten punkt wyjścia do tego, żeby określić, które systemy czy które zasoby są dla nas najistotniejsze i powiązać oczywiście to z tym obszarem związanym z analizą BIA, czyli te, które będą wspierały nasze krytyczne procesy stanowiące core działalności. Także to nie do końca tak jest, że wszystko raz w roku, ale trzeba to będzie mądrze zaplanować na pewno.
To ja się tylko włączę, że rzeczywiście no, mieliśmy przyjemność pracować z kilkoma bankami komercyjnymi, no i tamte już teoretycznie wspierające tylko usługę kluczową systemy, więc podejrzewam, że banki i tak będą też identyfikowały te, no to jest kilkadziesiąt systemów, więc rzeczywiście może się okazać, że to mogą być problematyczne kwestie, jeżeli ma być to raz w roku poddane takim testom, ale rzeczywiście zobaczymy, jak będzie wyglądała końcówka samego rozporządzenia, jak będzie ono wyglądało w rzeczywistości.
Myślę, że jednak to nie jest tak, że te testy penetracyjne muszą być raz w roku robione, dlatego no właśnie do tego zmierzam.
Pytanie,
dlatego,
jakie to są testy? To
mówisz, że jeśli chodzi o zaawansowane testy penetracyjne, gdzie już to wymienia wprost, to mówi o raz na 3 lata, żeby to zrobić, a co roku należy przeprowadzać testy, tak? I tutaj te testy mówią o skanowaniu podatności prawdopodobnie, bo jest mowa o niedociągnięciach w słabych punktach w zakresie operacyjnej odporności cyfrowej, więc być może to jednak będzie technicznie łatwiejsze w rozumieniu takim, że jeżeli ograniczy się to rzeczywiście do odnajdywania podatności, no to właściwie każdy na bieżąco to robi. A testy penetracyjne raz na 3 lata dla systemów wydają się być tym terminem rozsądnym.
Tutaj chciałabym chyba mimo wszystko sprostować, jeżeli mówimy o tych specyficznych, szczególnych testach, tak zwane TLPT, to jednak te wymagania, które dotyczą objęcia nie rzadziej niż raz w roku takimi testami są trochę inne niż skanowanie czy te elementy skanowania. Natomiast faktycznie to muszę przyznać, że to jest w obszarze technicznym nowy na tak zaawansowanym czy szczegółowym poziomie w tej chwili określony w rozporządzeniu DORA obszar. Także tutaj istotne będą też te kwestie związane z oczywiście tym zaawansowanym testowaniem narzędzi, systemów i procesów, ale także wymagania dotyczące testerów i pewnego ustandaryzowania takich testów, żeby one mogły być porównywalne i żeby one mogły być uznawane za takie rozwiązania systemowe i skuteczne. Także myślę, że tutaj czeka nas jeszcze trochę analiz w tym obszarze.
Tak, ja bardzo jestem ciekawy, dlatego że rozporządzenie mówi o tym, że w przypadku tych pentestów Europejskie Urzędy Nadzoru przedłożą projekt regulacyjnych standardów technicznych i to jest bardzo ciekawe, dlatego chciałem o to zapytać, skąd to się w sumie wzięło, dlatego że w każdym punkcie rozporządzenia, kiedy jest mowa o tych regulacyjnych standardach technicznych, w projekcie jest mowa o tym, że tutaj należy wstawić datę przypadającą na i z reguły jest jeden rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a w przypadku pentestów, że należy wstawić datę przypadającą 2 miesiące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Więc pytanie, dlaczego akurat w tym przypadku jest tak i czy być może, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania prac nad samym rozporządzeniem, to być może już są przygotowane jakieś projekty regulacyjnych standardów technicznych w kontekście pentestów?
Trudno mi się do tego odnieść, bo to jest akurat, to jest ta część zapisów czy postanowień, która mogła się dynamicznie zmieniać w ramach procesowania. Także myślę, że tutaj warto byłoby poczekać jednak na tą finalną, końcową wersję, która zostanie opublikowana. Z tego, co mi wiadomo, to przygotowywanie tych technicznych wytycznych, one się dzielą na RTS-y, ITS-y i takie wytyczne w postaci szablonów czy wzorów dokumentów, jest zaplanowane od 12 do 18 miesięcy. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że w opracowywanie tych wytycznych technicznych będą zaangażowane niezależne organy unijne i tutaj wsparcie między innymi ENISA będzie. Także ja nie mam na tym etapie wiedzy, żeby takie wytyczne techniczne już powstały, co nie oznacza, że one nie powstają, tylko my po prostu nie mamy jeszcze na ten temat wiedzy. Ale to w jakim terminie, to poczekałabym na finalną wersję.
Tak, tak, to jest jasne. Oczywiście mówimy o projekcie ciągle i to przypomnijmy też słuchającym. Ja mówię o tym dokumencie, który jeszcze dla potwierdzenia ściągnąłem dzisiaj rano ze strony, tudzież z Leksa Komisji. I no, tam są te zapisy, o których teraz rozmawiamy. No tak czy inaczej oczywiście będziemy czekać na końcową wersję, a wsparcie ENISA jest wprost wyrażone w samym rozporządzeniu, więc to jest jasne, że z tej pomocy będzie korzystać. Ciekawy jestem z kolei, czy ENISA będzie korzystać z pomocy zewnętrznej, jak to często robi przy okazji innych projektów, które ma przypisane.
Nie, mieliśmy nie znać rozporządzenia, a ty tutaj cytujesz rozporządzenie, proszę, tutaj widzisz, no wychodzą takie rzeczy, zapisy i mi się cały czas przypomina mój profesor od prawoznawstwa, który mówił, że zapisy to są w testamencie, kochani moi, a nie w aktach prawnych, więc w ten sposób po raz kolejny ja muszę, tutaj to bardzo mocno wbijane mi do głowy, ale okej. Okay. Rzeczywiście, wracając do naszego partnera koncertu i zarządzania incydentami, ja wiem tak naprawdę, że mniej więcej w bankowości, no to tak minimum znam 4 odwołania, w których trzeba się zastosować, mając zarządzanie incydentem, bo możemy mówić o wewnętrznych, które są podstawowe, możemy mówić o RODO, które też nakłada na nas określone zgłoszenie w określonym terminie, możemy mówić o ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i o PSD2, które również zakłada zgłaszanie incydentów. No i teraz DORA ma to wszystko uspójnić, przedstawić tak naprawdę, jak tutaj w tym projekcie wygląda to zgłaszanie incydentów i zarządzanie tymi incydentami z punktu widzenia sektora finansowego.
W kontekście rozporządzenia RODO nie chciałabym się wypowiadać, natomiast jeżeli mówimy o incydentach poważnych związanych z bezpieczeństwem, to faktycznie mamy ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i rozporządzenie w sprawie progów uznania incydentu za poważny i mamy ustawę o usługach płatniczych oraz zmienione wytyczne EBOWE dotyczące zgłaszania poważnych incydentów zgodnie z dyrektywą PSD2. Te dwa dokumenty mają trochę różne kryteria i mają trochę inne progi i faktycznie część rynku, bo pamiętajmy, że nie cały rynek finansowy, część rynku jest zobowiązana do zgłaszania tych incydentów. W związku z tym to, że te incydenty z ustawy o KSC i z ustawy o usługach płatniczych, czyli dotyczące usług płatniczych, będą w jednym miejscu, to jest bardzo dobra zmiana na korzyść, bo my wiemy, że podmioty faktycznie mają wyzwanie, żeby w jakiś sposób te incydenty odpowiednio powiązać. Tam są inne terminy zgłaszania, inne, trochę inne sposoby, zakresy. Natomiast mówiąc o incydentach, pamiętajmy też o tym, że rozporządzenie DORA mówi nie tylko o zgłaszaniu poważnych incydentów, ale również o zgłaszaniu istotnych cyberzagrożeń. One nie są obligatoryjne, to jest opcja, natomiast ta informacja o możliwości zgłaszania znaczących cyberzagrożeń została w rozporządzeniu uregulowana. Natomiast to, co jest kluczowe i najistotniejsze w tym kontekście, to to, że te zasady dotyczące czy obejmujące zarządzanie incydentami ICT, w tym oczywiście proces, klasyfikacji, zgłaszanie poważnych incydentów oraz tych powiadomień o znaczących cyberzagrożeniach, będzie dotyczył całego rynku finansowego.
Tak, no to już się wszyscy cieszą. Ale rozumiem, że będzie również włączone aktywnie w to CSIRT KNF, no bo jeżeli mówimy o właśnie możliwości zgłaszania tych zagrożeń, no to będzie musiał być ustanowiony mechanizm, który pomoże to robić. No ale to już CSIRT KNF de facto robi. Ja za to chciałbym zapytać, a właściwie poprosić o opowiedzenie o tym, co jest dla mnie w sumie bardzo ciekawą rzeczą, a co chyba pierwszy raz widzę w przepisach tego typu, czyli zauważenie tego, że ryzyko może pochodzić z zewnątrz, czyli tak naprawdę od naszych dostawców i łańcuch dostaw, czy usług, czy innych produktów, no, musi być uwzględniony w tej ocenie ryzyka. I chciałbym zapytać, jak to wygląda w rozporządzeniu, dlatego że jedna część dotyczy jakby dostawców zewnętrznych w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem rozporządzenia i jest jeszcze kategoria tak zwanych zewnętrznych dostawców dla większej grupy podmiotów regulowanych tym rozporządzeniem. I chciałbym poprosić o to, żeby pani opowiedziała, jak to w skrócie wygląda, bo to jest cały rozdział, a w sumie bardzo ciekawy jestem pani opinii na ten temat.
W sumie to jest nawet trochę więcej niż jeden rozdział i tutaj też chciałabym trochę uporządkować to, że pojawiają się w przepisach wymagania dotyczące nadzoru nad zewnętrznymi dostawcami, nie jest nowe, bo to jest tak zwany outsourcing regulowany, czyli przepisy, które się pojawiają zarówno w ustawie Prawo bankowe, ustawie o usługach płatniczych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych czy ustawie ubezpieczeniowej. Więc jakby te wymagania dotyczące takiego szczególnego, specyficznego rodzaju korzystania z zewnętrznych dostawców usług, którzy właśnie mają wpływ albo wspierają krytyczne lub istotne funkcje lub czynności, bo to w zależności ustawy różnie jest zdefiniowane, mieliśmy już wcześniej. To, co się pojawia znowu, może nie tyle nowego, ale co porządkuje i uspójnia rozporządzenie DORA, to, że rozszerzamy tych zewnętrznych dostawców usług nie tylko na tych, którzy świadczą w obszarze IT wcześniej, czy w tej chwili ICT, ten outsourcing regulowany, ale w ogóle jakichkolwiek zewnętrznych dostawców usług ICT. To jest znowu bardzo szerokie pojęcie. Natomiast oczywiście w tych miękkich wytycznych rekomendacji DSCOC czy komunikacie chmurowym ta kwestia związana z korzystaniem z takich zewnętrznych dostawców usług, z pewnymi postanowieniami czy wymaganiami umownymi czy też kontrolą lub nadzorem albo określonymi zabezpieczeniami w relacjach z takimi dostawcami była już definiowana czy określana, ale to nie był twardy przepis w postaci czy w takim zakresie, o jakim pisze rozporządzenie. To jest jakby jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, tych zewnętrznych dostawców usług ICT możemy podzielić na takie dwie najbardziej istotne grupy, czyli kluczowi zewnętrzni dostawcy usług, i oni będą nadzorowani i kontrolowani na poziomie tak zwanego wiodącego organu nadzoru unijnego. Jeszcze nie wiemy, który będzie tym organem wiodącym. I to jest rzeczywiście coś absolutnie nowego, co się nie pojawiało wcześniej w żadnych przepisach, czyli to, że organ nadzoru, który do tej pory miał uprawnienia związane z kontrolą czy bezpośrednim nadzorem podmiotu nadzorowanego, w tej chwili będzie miał rozszerzone takie uprawnienia również do kluczowych dostawców usług ICT. I to jest szczególne, tam jest szereg bardzo, bardzo ciekawych rozwiązań. Natomiast te kwestie związane z możliwością nadzoru czy kontroli takich zewnętrznych dostawców usług ICT, którzy świadczą usługi podmiotom nadzorowanym, jest zdecydowanie na korzyść dla podmiotów nadzorowanych, ponieważ i też takie informacje dostajemy z rynku, ponieważ do tej pory to funkcjonowało tak, że przepisy określały wymagania w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych, natomiast podmioty nadzorowane na dostawców usług ICT przenosiły z lepszym lub słabszym skutkiem te wymagania w postanowieniach umownych. Mówiąc krótko, nie zawsze taki dostawca usług ICT zgadzał się na to, żeby określone wymagania, w szczególności dotyczące kontroli, w takich postanowieniach wprowadzać. Więc tutaj rozporządzenie będzie w bardzo fajny sposób porządkowało i umożliwiało podmiotom nadzorowanym, również dzięki temu, że organ nadzoru będzie miał rozszerzone możliwości związane z nadzorą i kontrolą takich dostawców usług ICT.
Nie.
Mam nadzieję, że to...
Ja uwierzę dopiero jak zobaczę, że taki organ skontroluje Microsoft. Tak, to ja dopiero wtedy uwierzę, że to jest działające, bo tak naprawdę no jest to bardzo trudne do zrobienia. Wiemy wszyscy, że Microsoft dokładnie się wpisuje w tej sytuacji, w takiego dostawcę, no bo dostarcza podstawowe, chociażby Microsoft Office, z którego korzysta na pewno większość, w związku z czym do tej pory było to niemożliwe skontrolowanie, oni rzeczywiście nie podchodzili do tego. Teraz, gdyby to robić na poziomie unijnym, być może, ale też to nie wierzę, gram tutaj trochę niewiernego Tomasza, ale jakoś tego nie widzę. A co prawda idea jest szczytna, natomiast, no jak mówię, aż tak daleko moja wyobraźnia nie sięga.
A tu chciałabym jednak przewrotnie, ponieważ na jednej z konferencji, w której uczestniczył również przedstawiciel takiego dużego dostawcy usług chmury obliczeniowej. I dla nich taka możliwość współpracy czy bezpośredniej relacji z organem, tutaj cały czas pamiętajmy, że chodzi o wiodący organ nadzoru na poziomie unijnym, nie na poziomie krajowym, jest jakąś szansą czy możliwością do tego, żeby dostosować usługę do oczekiwań rynku finansowego. Proszę mieć na uwadze, że dostawcy usług zarabiają na tym, że świadczą usługi dla podmiotów rynku finansowego. I wydaje mi się, że taką najistotniejszą potrzebą tych podmiotów jest to, żeby te wymagania czy te oczekiwania były spójne i jednolite, i wydaje mi się, że tutaj takim kierunkiem będą klauzule umowne, które będą opracowywane, bo dla nich trudniejsze jest rozmawianie w każdym z krajów z innym podmiotem, który ma inne wymagania w odniesieniu do dostawców. Więc ja myślę, że nie do końca tak jest, że te podmioty, które będą chciały świadczyć usługi i dostosować je do wymagań rynku finansowego, jestem przekonana, że sobie z tym poradzą, bo takie argumenty słyszałam. To jest dla nich rozszerzenie czy takie powiększenie tego tortu, w ramach którego mogą po prostu świadczyć usługi i zarabiać.
Jeżeli mówimy o całym rynku europejskim, być może tak, natomiast sama ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa teoretycznie też mogłaby to wprowadzić, a jak wiemy tutaj nawet o Microsoftie nie jest dostawcą usług tutaj w ten sposób rozumiany jako podmiot świadczący na przykład usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, mimo tego, że przecież wiadomo, że patchuje swoje tak naprawdę wszelkiego rodzaju produkty i tym podobne, więc no, zobaczymy rzeczywiście i jestem dobrej myśli i oby tak było faktycznie, to jak najbardziej, bo cały europejski rynek na pewno jest olbrzymim rynkiem.
Tu tylko doprecyzuję, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oprócz operatorów usług kluczowych definiuje również dostawców usług cyfrowych. I tam dostawcy usług chmurowi w ramach tej grupy są wskazani. Natomiast to jest dla nas też bardzo ciekawy i nowy obszar i też czekamy z niecierpliwością na te rozwiązania, które zostaną wypracowane również w ramach wytycznych technicznych i dodatkowych szablonów i dokumentów.
Ja oczywiście nie spoglądałem na ten przepis z punktu widzenia tegoż dostawcy, już nie wymieniajmy z nazwy, bo chyba Cyprian jakąś kryptoreklamę robisz, bo jest wielu dostawców tego typu usług, ale być może z ich strony również harmonizacja w tym zakresie byłaby cenna i prawdopodobnie byliby gotowi. Ja za to chciałbym się tylko dowiedzieć, czy w jaki sposób ten wiodący organ nadzorczy oceni, czy każdy z kluczowych zewnętrznych dostawców wprowadził kompleksowe rozwiązania i skuteczne zasady. Oczywiście rozporządzenie umożliwia mu nawet przeprowadzanie kontroli, ale to jest no, bardzo ciekawe, jak w szczegółach będą wyglądać te przepisy. No tak, ja... W sumie chciałem poprzednio powiedzieć o tym, że te umowne, czy właściwie wymogi dotyczące umowy z dostawcami usług ICT są bardzo ciekawe i one wprost są tutaj zapisane w rozporządzeniu, więc będą, tak jak pani wspomniała, stanowić po prostu bezpośrednią wytyczną do tego, co mają oczekiwać od swoich dostawców usług podmioty nadzorowane. Za to jest jeden ciekawy tutaj wymóg dotyczący właśnie tychże podmiotów, mianowicie takim, że mają te podmioty ocenić, czy nie występuje konflikt interesów. I byłem ciekawy, w jaki sposób ewentualnie to można osiągnąć, ale to już pewnie już będą szczegółowo i określone przepisy, to będziemy się tym zajmować. Ja chyba pytań nie mam, poza tym jakoś nam bardzo gładko ta rozmowa przeszła i już mamy prawie 50 minut, więc nie wiem, Cyprian, czy ty chcesz jeszcze o coś zapytać, panie Melante?
Tak, ja może tylko ostatnie pytanie, które jest rzeczywiście, bo DORA ma stanowić tak naprawdę kompleksowy zbiór przepisów w zakresie właśnie tej operacyjnej odporności cyfrowej, koordynując inicjatywy krajowe. I teraz jest pytanie, bo które już zdążyły się pojawić w innych krajach. I teraz jest pytanie, czy chodzi o to, które dotyczyły wprowadzenia właśnie tak naprawdę dyrektywy NIS, czy to są jeszcze jakieś inne, jakieś są ciekawe inicjatywy w innych krajach, o których być może nie wiemy, które tą cyfrową odporność w jakikolwiek inny sposób wprowadzają?
Ja te inicjatywy rozumiem w kontekście, który się pojawił w motywach do rozporządzenia DORA, czyli kryzys finansowy z 2008 roku. To, o czym wspomniałam, lata 2013-2016, kiedy przez KNF zostały opublikowane rekomendacje wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, te sektory, o których wspomniałam, banki komercyjne, banki spółdzielcze, SKOKi, PTE, Zakłady Ubezpieczeń, TFI, podmioty infrastruktury rynku finansowego, firmy inwestycyjne. Sektor usług płatniczych, ustawa o usługach płatniczych, rozporządzenie RTS-owe, ale też wytyczne EBOWE z 2019-2021 roku dotyczące ryzyka związanego z technologiami, bezpieczeństwem ICT i zgłaszania poważnych incydentów. W 2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej hybrydowej. W Unii były analogiczne, znaczy podobne wytyczne EBOWE i OPOWE dotyczące i ESMOWE dotyczące korzystania z usług chmury obliczeniowej. 2020-2022 to, o czym wspomniałam, sektorowe komunikaty, stanowiska dotyczące cyberbezpieczeństwa, najnowszy dotyczący działań zakładów ubezpieczeń. Natomiast jeżeli mówimy o tym rynku unijnym, to 2018 rok, kiedy pojawił się plan działania w zakresie technologii finansowej w kierunku bardziej konkurencyjnego, innowacyjnego europejskiego sektora finansowego. W 2019 roku opracowywane przez unijne organy zalecenia techniczne, które wzywały do przyjęcia spójnego podejścia do ryzyka związanego z ICT w sektorze finansów. No i jakby w tej chwili DORA, która zbiera, łączy te poszczególne wymagania i porządkuje w jednym miejscu. Natomiast też oczywiście były prowadzone na szczeblu międzynarodowym takie inicjatywy przez Bazylejski Komitet Nadzoru Finansowego, Komitet do Spraw Systemów Płatności i Rozrachunku, Rady Stabilności Finansowej, ale grupa G7, grupa G20, które też dążyły do zapewnienia właściwym organom i podmiotom narzędzi mających na celu wzmocnienie odporności ich systemów finansowych. Także ja w ten sposób rozumiem te inicjatywy i w tym kontekście.
Bardzo szeroko, rzeczywiście nie spodziewałem się tak szczegółowej odpowiedzi, ale za którą bardzo serdecznie dziękuję. No cóż, no będziemy w takim razie kończyć. Wydaje mi się, że była to naprawdę ciekawa rozmowa. Ja tylko może przypomnę, że rzeczywiście rozmawialiśmy o rozporządzeniu w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, w skrócie DORA, i ta informacja, przypomnienie dla tych, którzy niekoniecznie się tak prawem interesują, rozporządzenie są ważne, bo rozporządzenia można stosować bezpośrednio. To nie jest tak, że rozporządzenia nie stosujemy bezpośrednio na przepisy prawa, tylko możemy je stosować bezpośrednio tak naprawdę, jak mamy z RODO. Nie są to dyrektywy jak dyrektywa NIS, którą należy implementować do porządku prawnego. Rozporządzenia są tak naprawdę czym innym i są stosowane i można się powoływać bezpośrednio na ich brzmienie przed sądami. Także to taka informacja z punktu widzenia prawa, która myślę, że jest dość ciekawa, że tutaj nie będzie aż takiej dowolności w implementacji, jak mieliśmy w UKSC, gdzie każdy praktycznie z krajów tą dyrektywę NIS zrozumiał i zaimplementował na swój sposób, i przez to teraz dyrektywa NIS-2, która ma teoretycznie wszystko doprowadzić do porządku, do tej spójności. Więc dziękujemy bardzo. Naszym gościem była pani Jolanta Gasiewicz, główny specjalista z Departamentu Cyberbezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Bardzo serdecznie pani dziękujemy.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję.